Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 13 do 16 wiersza. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają ją pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Pomodlmy się. Nasz drogi Ojcze, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci za ten fragment kazania na górze. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, którego posłałeś, aby objawił nam tę prawdę. Prosimy Cię o to, byś posłał też Twojego Ducha, aby oświecił nasze serca, byśmy pojęli te słowa, by stały się one naszym życiem, naszą sprawiedliwością. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Jezus rozpoczął kazanie na górze od błogosławieństw. Jak już mówiłem poprzednio, uczynił to po to, żeby nas zachęcić, aby z jednej strony nas pokrzepić, aby dodać nam otuchy, ale też aby nas zachęcić do wysłuchania drugiej części kazania na górze. I niestety już nawet nie w drugiej części, bo w tej części, już od 13 wiersza, Jezus zaczyna mówić o naszych obowiązkach. Nie wiem, czy oglądaliście Malowany Welon, taki film. Tam w tym filmie znajdziecie bardzo, bardzo trafną definicję przymierza. Zwłaszcza przymierza małżeńskiego, ale myślę, przymierza w ogóle. W którymś momencie pani stwierdza, że co jest potrzebne w małżeństwie? Potrzebna jest miłość, potrzebny jest też obowiązek. Nie? Małżeństwo to jest miłość i obowiązek. I myślę, że ponieważ małżeństwo jest przymierzem, dlatego też tę definicję przymierza możemy odnieść do każdego przymierza. Nie? Że to jest miłość plus obowiązek. I to też się odnosi do naszego przymierza z Bogiem, czy też do przymierza, który Bóg zawarł z nami. To jest miłość, to są błogosławieństwa, to są słowa otuchy, które słyszymy od naszego Pana i Zbawiciela, ale to też jest jakiś obowiązek. Ten związek do czegoś nas zobowiązuje. Tak jak ślub do czegoś zobowiązuje. Nie? I widzicie, nie dość, że ten obowiązek wypełnia treścią ten związek, to jeszcze z drugiej strony, to tak już na marginesie a propos filmu, to jeszcze właśnie poczucie obowiązku jest tym elementem przymierza, czy też związku, który pozwala nam przejść trudne chwile. Nie? Bez poczucia obowiązku każde małżeństwo się rozwali prędzej czy później. Bez poczucia obowiązku nasz związek z Chrystusem prędzej nawet niż później też się rozwali. Nie? Jeśli będę tylko oczekiwał wzniosłych uczuć, które są dobre i słuszne i fajne i powinny być w tym związku, ale jeśli tylko tego będę oczekiwał, a nie będzie z mojej strony żadnego poczucia zobowiązania do drugiej strony, to każdy związek się rozwali prędzej nawet niż później. A zatem Jezus mówi nam o tym, co On dla nas uczynił, nie? W błogosławieństwie. Daje tam nam też obietnice i pokazuje nawet, w jaki sposób wiele z tych obietnic już się w znacznym stopniu wypełniło w naszym życiu. Ale teraz zaczyna nam mówić o obowiązku. Nie? I tego już niestety jako grzesznicy nie lubimy. Może dlatego chcemy być grzesznikami, nie? Żebyśmy nie musieli słuchać o obowiązku, ale o tym więcej później. Zobaczcie, Jezus najpierw mówił o błogosławieństwach, teraz mówi nam o obowiązku, o odpowiedzialności, o zadaniach, jakie stawia przed nami. Błogosławieństwa mówią nam o tym, kim są obywatele Królestwa, mówi nam o tożsamości obywateli Królestwa. Teraz, w dalszej części kazania na górze, Jezus mówi o tym, jakie zadanie przed nami stoi. Zostaliśmy powołani do nowego życia, żeby coś z tym nowym życiem zrobić. Czyż nie? Noe został przeniesiony przez wody potopu. Po co? Po to, żeby coś nowego zrobić, nie? Po to, żeby zacząć nowy świat. Po to, żeby posadzić winnicę i zrobić wino. Tożsamość i powołanie są ze sobą nierozerwalnie związane. Jezus, nadając nam nową tożsamość, włączając nas do swojego ciała poprzez wodę chrztu, od razu wyznacza nam pewne zadania, nie? Tożsamość i powołanie są ze sobą związane. To, kim jesteśmy, określa to, jacy mamy być i co mamy robić. W gruncie rzeczy w tych słowach i w zasadzie większej części kazania na górze. Jezus piętnuje tych, których lubił najbardziej piętnować, nie? Czyli hipokrytów. Pamiętacie, to był główny problem Bożego ludu, to był główny problem Kościoła w czasach Jezusa. Właśnie hipokryzja. Jezus rozpoczyna od słów: wy jesteście solą ziemi. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus rozpoczął błogosławieństwa, mówiąc, używając trzeciej osoby. Mówi: błogosławieni są ci i owi, ponieważ to i tamto. Ale w ostatnim błogosławieństwie zwraca się bezpośrednio do uczniów. W drugiej osobie liczby mnogiej. Mówi: wy jesteście błogosławieni, jeśli was prześladują. Dlatego też wy możecie się radować i weselić. I teraz w tym fragmencie też zwraca się do uczniów, mówiąc: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata, wy, niech wasza światłość w związku z tym świeci tak, a nie inaczej. W naszych tłumaczeniach to nie jest do końca nawet tak mocno podkreślone, to iż Jezus zwraca się do konkretnych ludzi, a więc do nas. Nie, że te słowa są bardzo ważne i powinniśmy zwrócić na nie uwagę. W języku greckim występuje to tutaj tak zwana forma emfatyczna, którą trudno jest bezpośrednio przełożyć na język polski, ale moglibyśmy to przetłumaczyć w ten sposób: wy sami, albo to właśnie wy, albo jeszcze lepiej: wy, a nie kto inny. Wy, a nie kto inny, jesteście solą ziemi i światłością świata, i to wy, a nie kto inny, macie chodzić, macie czynić dobrze, po to, żeby ludzie widzieli wasze uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak więc również widzimy, że Jezus zwraca się w tych słowach do tych samych, o których wcześniej powiedział, że są błogosławieni z powodu prześladowania ze względu na Chrystusa, ze względu na sprawiedliwość. Wciąż mówi do tej samej grupy i to właśnie emfatyczne wy, a nie kto inny, służy chyba podkreśleniu pewnego paradoksu, który wynika z sytuacji, w której człowiek jednocześnie prześladowany przez świat, odrzucony przez świat, jest solą i światłością tego samego świata. Nie? I w pewnym sensie to określa, to opisuje całe nasze życie. Nasze życie, które widzimy też w służbie, w życiu i w śmierci Jezusa Chrystusa. Ten, który został odrzucony przez świat, ten, który został podeptany przez świat, ten był światłością i solą tego świata. Ten zbawił świat. Dlatego nie powinno to też nas zdziwić, iż my, którzy jesteśmy solą i światłością tego świata, jesteśmy dokładnie z tego, a nie z innego powodu prześladowani, ponieważ jesteśmy światłością i solą tego świata. Świat zawsze jest zbawiany przez tych, których odrzuca. Świat został zbawiony przez Chrystusa, którego odrzucił. Świat jest zbawiany przez nas, których odrzuca. Jeśli świat nas nie odrzuca, to znaczy, że do niczego nie jesteśmy potrzebni, tak naprawdę. Świat potrzebuje soli, Jezus stwierdza. Świat potrzebuje soli. Ale co to znaczy? Nie? Wiele się dyskutuje na temat soli, na temat różnej właściwości soli. I niestety, próbując zrozumieć te słowa Jezusa, udajemy się od razu do kuchni albo do laboratorium. Nie? Zamiast udać się do Starego Testamentu i do świątyni, żeby zrozumieć, co Jezus miał na myśli, mówiąc o soli. Nie? To jest nagminny błąd, który popełniamy, interpretując nie tylko ten, ale pozostałe fragmenty Pisma Świętego. Nie korzystamy z tych wszystkich kluczy, z tych wszystkich aluzji, z tych wszystkich symboli, które Bóg jasno i precyzyjnie określił w Starym Testamencie, czy to w opisie stworzenia świata, czy to w opisie świątyni, która je symbolizuje, świat, ale udajemy się do kuchni. Nie? Wydaje nam się, że to tam jest klucz do zrozumienia Pisma Świętego. I dlatego też mówimy, że sól jest taka, siaka i owaka, służy do tego i tamtego. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że sól służy do czego? Do zabijania ludzi, nie? W jaki sposób sól zabija ludzi?
Biała śmierć.
Biała śmierć, nadciśnienie. Nie? Jedz sól i umrzesz, na pewno umrzesz. Zrobiono ponoć nawet takie doświadczenie. Karmiono ludzi solą, po iluś tam latach umarli. Także coś w tym jest. Także wiecie, to, że sól jest przyprawą i wzmacnia smak i tak dalej, to, że sól jest konserwantem, to jest stara bajka. Nie? My żyjemy w świecie ponowoczesnym. Musimy iść za światem i pozwolić, żeby to świat nam zdefiniował słowa Chrystusa. A więc kiedy Jezus mówi, że wy jesteście solą ziemi, ma na myśli co? To, że zabijemy ten świat w końcu. Nie? Kiedy nasycimy go do takiego stopnia, iż ciśnienie wzrośnie ponad dopuszczalną normę, ten świat zginie. Nie? I to będzie nasza chwała i nasz triumf. O to właśnie chodzi. Ale nie. Musimy iść do Starego Testamentu. Co gorsze, musimy iść do świątyni. Nie? Świątynia jest w stanie. Tylko i wyłącznie świątynia jest w stanie nam wyjaśnić, co tak naprawdę Jezus miał na myśli, kiedy mówił o sobie. Sól, 3 Mojżeszowa, 2 rozdział, 13 wiersz. Posłuchajcie tego. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Więc pierwsza rzecz, której się dowiadujemy, to to, iż sól była częścią ofiary. Nie można było złożyć ofiary bez soli. Nie? Dlatego sól jest czymś drogocennym. Nie dlatego, że ciężko ją zdobyć. Akurat, nie wiem, mając pod ręką morze słone, może to nie był tak wielki problem, żeby zdobyć sól. Nie trzeba było budować kopalni, ani wieliczka, ani nic podobnego. Sól jest droga, ponieważ jest ważna. Jest ważna, ponieważ bez soli nie jesteśmy w stanie złożyć żadnej ofiary. Nie można było złożyć ofiary bez soli. Dlatego sól jest ważna. I teraz, jaką funkcję pełni sól przy składaniu ofiary? Dlaczego akurat sól, a nie coś innego? Jim Jordan powiedział, że sól, ponieważ sól jest ogniem. Nie? Sól jest jak ogień. Skąd to wiemy? No, między innymi z tego fragmentu. Nie? Ofiara była spalana. Sól jest częścią ognia. Sól sama w sobie pali nas. Nie? Sól ma właściwości, które możemy przypisać ogniowi. Nie? Tak czy nie? Posypaliście sobie kiedyś ranę solą? I co? Nie? Posypanie sobie rany solą, a podgrzanie rany zapalniczką, to jest ten sam skutek. Nie? To w ten sam sposób to odczuwamy. Ale nie tylko to. Nie tylko to. Sól jest utożsamy, jest częścią ofiary. Sól jest częścią sądu, jaki odbywa się na ofierze. Nie? Każda ofiara, gdy była spalana, była przemieniana, była przetransformowana w coś innego, w coś nowego, co później mogło wstąpić do góry do Boga w postaci dymu i co w ten sposób było poddawane sądowi Bożemu. Nie? Bóg próbował ofiary, które my mu składaliśmy. Bóg każdą ofiarą smakował i oceniał, czy ofiara, którą mu złożyliśmy, była dobra, czy też zła. Kiedy Abimelech zniszczył miasto Sychem, pamiętacie, co zrobił? Nie tylko zburzył to miasto, nie tylko spalił je, ale co jeszcze zrobił? Posypał solą. Dlaczego? Właśnie, kolejny obraz Bożego sądu. To miasto Sychem, od tej pory miało być miastem przeklętym, zamkniętym, do którego nikt nie miał prawa wstępu. Ale widzicie, to też znów prowadzi nas do symboliki soli jako części ofiary, jako części ognia ofiarnego, który jest nieodzowny przy złożeniu ofiary. Oczywiście Abimelech nie zrobił tego zgodnie z bezpośrednim zaleceniem Boga, Bóg nie kazał mu dokonać tej ani innej rzeczy na mieście Sychem. Abimelech tutaj występuje w roli fałszywego sędziego. Abimelech ma za złe mieszkańcom Sychem, że go po prostu nie lubili. Nie? I to jest jego zemsta. Niemniej jednak schemat postępowania zapożyczył z tego, co Bóg powiedział przez Mojżesza do Izraela. Na przykład w 5 Księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale, 23 wierszu, tam czytamy o tym, co ma być uczynione ziemi, która jest przeklęta. Ta ziemia miała być między innymi posolona. Nie? Nie tylko po to, żeby ją wyjałowić, nie tylko po to, żeby sprawić, by ona już nie wydawała swoich owoców, aż zobaczcie, nie? Już tu również jesteśmy bardzo blisko sądu i przekleństwa, jakie Bóg dokonał na ziemi po upadku Adama. Dokładnie to miało się stać z ziemią. Ziemia miała stać się jałowa. Miała przestawać wydawać dobry i liczny owoc. Ale to posolenie ziemi miało też oznaczać, że ta ziemia od tej pory jest poświęcona Bogu. Nie, ta ziemia od tej pory była zbyt święta, aby zwykły człowiek mógł z niej korzystać. Oczywiście pamiętacie kazania z Dekalogu. Nie? Tam też mówiłem o rzeczach, które są zbyt święte, aby człowiek mógł z nich korzystać. Przy okazji właśnie mieszanek rzeczy. Pole obsiane dwojakim rodzajem ziarna, szata utkana z dwojakiego rodzaju sukna, czy też nitki. To wszystko były rzeczy zbyt święte, aby zwykły grzesznik mógł z nich korzystać. Mogli z nich korzystać kapłani, nie? W domu Boga, ale generalnie rzecz biorąc te rzeczy, które nasza Biblia nazywa rzeczami obłożonymi klątwą, były tak naprawdę rzeczami poświęconymi tylko i wyłącznie Bogu. Nie będę powtarzał tego wszystkiego, wszyscy to słyszeliście i pamiętacie, ale mówię o tym, żeby zwrócić jeszcze raz uwagę na właściwość soli. Nie? To, co jest posolone, jest poświęcone Bogu. A jest posolone nie tylko po to, żeby zaznaczyć to jako szczególną własność Boga, ale również jest posolone po to, aby Bóg, gdy będzie próbował tej rzeczy posolonej, tej ofiary, którą my mu składamy, żeby mu ona po prostu smakowała. Innymi słowy, sól dodana do ofiary oznacza, że rzecz, która sama w sobie jest stęchła, jest nieżywa, jest martwa i nie wydaje żadnej przyjemnej woni, jest teraz wonią miłą dla Pana. Nie? Posolona ofiara jest nie tylko smaczna dla Boga, ale też przyjemnie pachnie w jego nozdrze. Wydaje przyjemną woń. Dlatego jest mu miła. I w zasadzie wszystko już powiedziałem. Nie? My, będąc solą na tej ziemi, jesteśmy tymi, którzy mają dodawać tej ziemi, temu światu, właśnie woń miłą dla Pana. My, będąc solą na ziemi, jesteśmy właśnie po to, abyśmy sprawili, że Bóg nie odrzuci ziemi. Nie uczyni z nią jeszcze raz to, co już uczynił z ziemią przed potopem. Nie zniszczy tego świata, ale zachowa go. Nie? My, jako sól tej ziemi, jesteśmy dodani do tej ziemi, aby Bóg przyjął ofiarę, którą my składamy z całego świata. Aby była mu to ofiara miła, by ją zachował, a nie zniszczył. Innymi słowy, pełnimy rolę na ziemi, rolę taką, jaką spełniłoby w Sodomie 10 sprawiedliwych, gdyby Abraham ich tam znalazł. Nie, Bóg powiedział, zachowam Sodomę, jeśli znajdziesz tam przynajmniej 10 sprawiedliwych. Nie zachował, bo nie było tam 10 sprawiedliwych. I zwrócił uwagę, że znów w sądzie nad Sodomą widzimy dwie rzeczy. Ogień i sól się tam właśnie pojawia. Lecz nie tylko to, a zatem jeszcze raz, sól poświęca ofiarę, w tym przypadku ziemią, aby stała się wonią miłą dla Boga, by nie była wonią śmierci ku śmierci, ale wonią życia ku życiu, by Bóg nie przeklął ziemi i nie zniszczył jej, ale żeby ją przyjął i przemienił. Sól jest również narzędziem sądu. Nie, to jest podwójna rola, jaką pełni sól. Nie, jednocześnie będąc przyprawą, czyniącą tę ofiarę miłą Bogu, ale z drugiej strony dokonującą sądu. Dlatego też obecność soli wywołuje negatywne reakcje. Obecność soli w naszej ranie wywołuje negatywne reakcje. Bo rana nas, czy posolona nas boli, dlatego chcemy się pozbyć tej soli jak najszybciej, nie pamiętając o tym, że to właśnie ta sól leczy nasze rany. I tak też czyni świat. Nie? Odrzuca natychmiast ten sól. Chce się jej pozbyć, dlatego że ona go boli. Zapominając przy tym, że ta sól jest jego zbawieniem, jest jego ratunkiem. Świat, przy okazji, nie chce też być wonią miłą dla Boga. W jaki sposób jesteśmy solą świata? O tym mówi całe kazanie na górze. W jaki sposób my jesteśmy solą świata? O tym mówi już Jezus już w 16 wierszu, że to sprawiedliwi ludzie są solą świata. To ci, którzy postępują dobrze, są solą świata. No i znów, my zazwyczaj, my na co dzień wolimy występować w roli grzeszników niż w roli sprawiedliwych. Nie? Tak dużo się nasłuchaliśmy o faryzeuszach, że już nie chcemy być sprawiedliwi jak faryzeusze. Wolimy być grzeszni. Nie dlatego, że bycie grzesznikiem jest fajne. Z dwóch powodów. Dlaczego bycie grzesznikiem jest fajne? No po pierwsze, że w naszych przynajmniej kręgach nazwanie siebie grzesznikiem jest przejawem czego? Dojrzałości duchowej. Ktoś, kto nazwie siebie, określi siebie, ach, jaki jestem wielki grzesznik, oczekuje czego? Oczekuje tego, że ludzie padną przed nim i zaczną mu oddawać pokłony jako temu, który prawdziwie poznał Boga. Nie jako temu, który jest najbardziej pokorny ze wszystkich. Zwykle to jest inny rodzaj hipokryzji. Nazywamy się grzesznikami dlatego, że tak wypada w kościele, do którego chodzimy. Nazywamy się grzesznikami dlatego, że kiedy nazwiemy się grzesznikami, to ludzie będą mieli od nas dobre zdanie. Tak to funkcjonuje. Drugim powodem, dla którego wolimy być grzesznikami, to, że grzesznikiem jest być o wiele fajniej niż człowiekiem sprawiedliwym, a na pewno łatwiej. Zobaczcie, nie? Grzesznik nie musi się wysilać, by być grzesznikiem. Nie? Grzesznikiem wystarczy być. Nie trzeba nic robić. Już jestem grzesznikiem. Jest to proste i łatwe. A poza tym od grzesznika nikt nie powinien zbyt wiele oczekiwać. Nie? Grzesznik jest zwolniony z wszelkiego obowiązku. Nie? Może za wyjątkiem jednego. Przyznania się do tego, że jest grzesznikiem. I nic więcej grzesznik im już nie musi czynić. Dlatego lubimy być grzesznikami. Bo jak ktoś nam powie, o nie zrobiłeś tego czy tamtego, to co my mu odpowiemy? No sorry, jestem tylko grzesznikiem. Nie? No czego ty oczekiwałeś po grzeszniku, ty głupi? Nie? Ty faryzeuszu, ty oczekujesz dobrych uczynków, ale ja przecież jestem grzesznikiem. Biblia nazywa mnie grzesznikiem. I tak dalej. Będąc grzesznikiem nie trzeba się ani za bardzo wysilać, ani też za bardzo usprawiedliwiać. Nie? Stwierdzenie, tak, jestem grzesznikiem, jest super wymówką. Przed wszystkim, albo do wszystkiego, pasującą do wszystkiego. Ale Jezus nie zostawia nam za bardzo wyjścia. Jezus mówi, sorry grzesznicy, ale musicie być sprawiedliwi. Inaczej nie da rady. Nie dość, że musicie być sprawiedliwi, musicie być doskonali i święci dokładnie tak, jak doskonałym i świętym jest Ojciec wasz, który mieszka w niebie. A nie tak grzesznie diabeł, którego może czasami chcielibyście mieć za ojca, nie? Który mieszka pod ziemią. Niestety, musimy być sprawiedliwi, albo staniemy się jaką solą? Głupią solą. Nie? Nie zwietrzałą. Biblia nie mówi o zwietrzałej soli. Staniemy się głupią solą. O tym mówi dalsza, druga część 13 wiersza. Jeśli wtedy sól zgłupieje, czymże ją nasolą? A w zasadzie powinien się powiedzieć, jeśli sól zgłupieje, to czym będziemy solić? Czym posolimy? Tak to tłumaczy też Marcin Luther. Wonum das Salz dumm wird, womit soll man salzen? Jeśli sól zgłupieje, czym posolimy? Nie? To jest o wiele bardziej sensowne niż stwierdzenie, jeśli sól zwietrzeje, nie? Czym żyją na solą? Bliższe też oryginału. Niestety w tłumaczeniu Lutra, tym poprawionym z 1984 roku, ktoś to zmienił już z powrotem. Nie? No bo jak można mówić o głupiej soli? Nie ma, ktoś z was widział głupią sól? No ale trudno. Jezus mówi o głupiej soli. Jeśli sól zgłupieje, czym będziemy solić? Na nic się już nie przyda, aby tylko była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Jezus używa tutaj, i znowu, nie wiem, czy Jezus mówił po hebrajsku, po aramejsku, czy też po grecku. Mateusz, pod natchnieniem Ducha Świętego, użył tutaj słowa moraina, które pochodzi od słowa moros, czyli głupi, głupiec. I teraz ci, którzy znają język angielski, od razu to skojarzą z jakim słowem? Moron. Czy też moron. Nie, jakby ci lepiej wyedukowani ludzie. Co to słowo znaczy? Kim jest moron? Kretyn, debil. Nie? To jest słowo, które pochodzi właśnie od tego słowa, którego tu Mateusz użył na określenie soli. Jest to zatem głupia sól. Albo też sól głupców. Pewnie słyszeliście o złocie głupców. Czytaliście książki Wernica. Nie? Ojej. Czytaliście o Winnetou i tak dalej, o poszukiwaczach złota. Czytaliście Jacka Londona. Tam ludzie głupi często się nabierali, nie? Bo znajdując co? Jaki to jest związek? Ktoś pamięta? znajdując coś, co wyglądało dokładnie tak jak złoto, myślę, że znaleźli złoto, nie? Ale to nie było złoto, to był całkiem inny związek chemiczny, czy też pierwiastek. I to złoto nazywane złotem głupców. Nie? Tu Jezus też mówi o soli głupców, która nie jest nam nic nieprzydatna, dlatego że po prostu nie jest słona. Dlatego, że nie jest słona, nie spełnia swojej wartości. Ani nie poświęca ofiary, ani nie oczyszcza ofiary. Nie spełnia roli przypisanej prawdziwej soli. Jest fałszywką, która uzurpuje sobie jedynie rolę oryginału. Nie? I tu już jesteśmy przy ulubionym temacie Jezusa w Ewangelii Mateusza, czyli przy hipokryzji. Hipokryzci nie są niczym innym, jak właśnie taką zgłupiałą solą, czy też solą głupców. Dlatego, że uzurpują sobie rolę przypisaną prawdziwej soli, przypisaną prawdziwym, szczerym wyznawcom Chrystusa. Oni udawali ludzi sprawiedliwych, ale nie byli ludźmi sprawiedliwymi. I dalej w kazaniu na górze Jezus mówi właśnie o tej soli głupców. Mówi, że szuka ona chwały nie u Boga, ani nie też Bożej chwały, ale szuka czego? Poklasku u ludzi. Chwały, którą otrzymuje od ludzi. Mówi, że jest to sól, która sądzi, że można jednocześnie służyć Bogu i mamonie. Nie? Jest to sól, która używa królestwa może nie głównie, ale również dla zaspokojenia własnej zachcianek. Nie? Jak często my też myślimy w ten sposób, nie? Że no, co ja będę miał z bycia chrześcijaninem? No, będziesz miał z bycia chrześcijaninem to, że ludzie cię podepczą. Nie? Ale przy zmartwychwstaniu okaże się, że to ty miałeś rację, więc z bycia chrześcijaninem będziesz miał satysfakcję. Nie? No, ale to nas często nie podnieca zbytnio. Nie? My chcemy mieć coś konkretnego z bycia chrześcijaninem, tak jak faryzeusze. Oni szukali chwały, oni szukali bogactwa, oni szukali poklasku z bycia ludźmi sprawiedliwymi. Przede wszystkim jednak ta fałszywa sól, ta głupia sól nie uosabia Bożej obecności w świecie. Nie sprawia, że świat staje się świadom Bożej sprawiedliwości. Nie mówi ani o sądzie, ani o zbawieniu w związku z tym. Głupia sól, mówi dalej Jezus, jest jak światło schowane pod miską. No i zobaczcie, że znów nam kontynuujemy ten sam wątek głupoty. Głupia sól jest jak światło schowane pod miską. Jezus zadaje oczywiste i retoryczne pytanie. Któż zapala światło po to, żeby je ukryć pod korcem? Głupiec to czyni. Nie? Człowiek mądry czegoś takiego nie uczyni, no bo po co? Jaki jest w tym cel? Jaki jest w tym sens? Jako chrześcijanie jesteśmy jednak światłością świata. Nie? I to znów jest stwierdzenie, jesteście światłością świata. Paweł pisze o tym m.in. w liście do Filipian. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi. Więc nie takimi jak faryzeusze, nie? Ale nienagannymi, szczerymi. Bez skazy, czyli doskonałymi jeszcze raz, pośród rodu złego i przewrotnego, więc w tym świecie, w którym świecicie jak światła na świecie, w jaki sposób świecimy? Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej nadziei Chrystusowej. Więc Paweł jeszcze raz wyraża to samo, co Jezus powiedział w kazaniu na górze. Jesteśmy światłem dla tego świata, dlatego mamy świecić tym światłem. W jaki sposób świecimy tym światłem? Czyniąc wszystko bez szemrania i powątpiewania. A Bóg doda nam i chcenie, i wykonanie. A więc nie tylko chcenie, ale również wykonanie. Jeszcze raz widzimy o tym, że nacisk jest tutaj położony na dobre uczynki, na sprawiedliwość Królestwa, o którą mamy zabiegać. Nie? Ale nie mamy zabiegać w ten sposób, że mamy jej szukać i nigdy nie znaleźć. Mamy zabiegać w ten sposób, że mamy po prostu postępować sprawiedliwie. Nie? I czynić dobro. Jezus najpierw mówiąc o soli, która kojarzy się przede wszystkim z ofiarą, mówiąc też o świeczniku, czy też o świetle, jak widzimy, porusza się w obrębie świątyni. Nie? W świątyni i była sól, którą dodawaliśmy do każdej ofiary, i był też świecznik, menora, ten siedmioramienny świecznik, który z jednej strony symbolizował obecność Ducha Świętego, pośród Bożego ludu, czy też generalnie rzecz biorąc na świecie, ale też symbolizował starszych Izraela, którzy mieli pilnować, patrzeć na 12 bochenków, chlebów pokładnie, pilnować, badać, zabiegać o nich. A więc jeszcze jedna aluzja Jezusa do świątyni. Paweł mówi o świeczniku, który oświetlał świątynię, o menorze symbolizującym obecność Ducha Świętego na świecie. I mówi, wasza rola jest właśnie taka, nie? Po to też dają wam Ducha Świętego, abyście byli światem na świecie. Abyście poprzez wasze dobre uczynki wnosili światło do tego świata i abyście poprzez wasze dobre uczynki znów osądzali ten świat i abyście poprzez wasze dobre uczynki zwracali uwagę ludzi na Boga Ojca. Aby Jemu ludzie składali cześć i chwalili Go. Teraz kończy. W 14 wierszu Jezus mówi nie tylko o świeczniku, którego się nie chowa pod korcem, ale też mówi, że jesteśmy miastem położonym na górze, które nie może się ukryć, które wszyscy widzą. O jakie miasto chodzi? O Jerozolimę, oczywiście, nie? Miasto święte. Miasto, w którym stała świątynia. Miasto, w którym mieszkał Bóg. Miasto, które miało być światłością dla wszystkich narodów. Już wiele razy mówiliśmy o tym, że nie bez powodu Bóg umiejscowił świątynię w tym, a nie Jerozolimę, w tym, a nie w innym miejscu. Że ziemia obiecana to jest akurat ten, a nie inny skrawek świata. Nie? Dlatego, że tam krzyżowały się wszystkie starożytne trakty handlowe. Tamtędy ludzie musieli podróżować. Non-stop ktoś przejeżdżał przez Jerozolimę. Tam właśnie stała świątynia, po to, aby być światłem dla tych wszystkich pogan, którzy przyjeżdżali obok niej. Ona była źródłem życia i źródłem mądrości dla całego świata. Póki się Jerozolima świeciła swoim Bożym, pobożnym, sprawiedliwym światłem, póty świat istniał. Ale teraz niestety coś się miało wydarzyć. Teraz ze względu właśnie na hipokryzję, jakiej oddał się Izrael, ta Jerozolima niestety ukryła się. Była miastem na górze, ale przestała świecić. Przestała być źródłem nie tylko mądrości i poznania dla tego świata, ale też stała się największym zagrożeniem dla tego świata. Dlaczego? No bo tylko dzięki Jerozolimie świat istniał. Nie? Świat istniał dla Jerozolimy, ale świat istniał również dzięki Jerozolimie. Gdyby Jerozolima zgasła, co by stało się ze światem? To samo, co stało się ze światem w wodach potopu. Mówi o tym już prorok Izajasz. To jest drugi rozdział Izajasza, pierwsze 5 wierszy. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa góra i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej podążać wszystkie narody. I pójdzie wielu ludów, mówiąc, pójdźcie w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolimy. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będzie się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakubowy, nurze, postępujmy w światłości Pana. To są przerażające słowa. Nie? To są straszne słowa. Nie powinniśmy w ogóle słuchać takich słów. Dlaczego? Dlatego, że one wszystko tłumaczą. Tłumaczą, dlaczego narody uczą się sztuki wojennej. I dlaczego dobywają miecza przeciw drugiemu. Dlaczego toczą się wojny? Nie? Dlaczego Holokaust był możliwy? Dlaczego ludzie giną? Dlaczego miliony dzieci każdego dnia jest usuwanych, wysyłanych na emeryturę? Dlaczego? Jak to się dzieje? Kto jest temu winien? Izajasz mówi, to jest nasza wina. Nie? My jesteśmy temu winni. Gdybyśmy chodzili w światłości Pana, gdybyśmy postępowali sprawiedliwie, gdybyśmy czynili dobrze, te rzeczy nie działyby się na świecie. Jeśli te rzeczy się dzieją na świecie, to jest nasza wina. Dlatego, że my, jako Kościół, my, jako lud Boży, my, jako sól i światło, zawiedliśmy. Z jakiegokolwiek powodu, ale zawiedliśmy. Przestaliśmy być solą i przestaliśmy być światłem. Staliśmy się głupią solą. Nie postępujemy w światłości Pana. Nasze sprawiedliwe czyny nie zachęcają narodów do chwalenia Boga. Przeciwnie, jak pisze Paweł w liście do Rzymian, nasza hipokrytyczna, nasza obłudna sprawiedliwość zachęca ludzi do czegoś przeciwnego, do tego, aby złorzeczyć Bogu. Bo nasza sprawiedliwość nie przewyższa sprawiedliwości faryzeuszów i uczonych w piśmie, bo wszystko czynimy na pokaz i dla próżnej chwały. Dlatego świat ginie. Nie? Dlatego toczą się wojny. Dlatego dzieci są abortowane. Z naszego powodu. Bo my nie jesteśmy solą i my nie jesteśmy światłością. Bo my zadowoliliśmy się tym, że nasze dusze pójdą do nieba. Nie? I to jest wszystko, co nas obchodzi. Jesteśmy samolubni. Jesteśmy egoistami. Przynajmniej jedno błogosławieństwo nie odnosi się do nas. Nie płaczemy z powodu niesprawiedliwości. Nie pragniemy sprawiedliwości. Nie płaczemy z powodu grzechu. A jeśli płaczemy, to najwyżej z powodu własnego. Bo my chcemy być dobrzy. Bo my chcemy być sprawiedliwi. Bo my chcemy wysłać nasze dusze po śmierci do nieba. Nie? Również w naszej poszukiwaniu sprawiedliwości, również w naszym chrześcijaństwie możemy być zepsutymi do szpiku kości hipokrytami. I nie obchodzić się światem, który ginie. Bo po co? Bo ja dusza i tak będzie w niebie. Nie? A poza tym, co ja grzesznik jestem w stanie zrobić dobrego i sprawiedliwego? W ten sposób Biblia tłumaczy upadek świata. Dlaczego Bóg zesłał potop na pierwszy świat? Dlatego, że potomkowie Seta zmieszali się z potomkami Kaina. I potomkowie Seta, z wyjątkiem jednej osoby, zginęli całkowicie z powierzchni ziemi. Oczywiście biologicznie wciąż byli potomkami Seta, ale nie mieli już nic wspólnego w sensie duchowym ze swoim praojcem Setem. Przestali żyć sprawiedliwie i dlatego świat zginął w wodach potopu. Dlatego ludzie zaczęli czynić rzeczy, które spowodowały, iż Bóg wylał i zniszczył w wodach potopu cały świat. Bo nie dlatego, że potomkowie Kaina byli źli sami w sobie, ale dlatego, że potomkowie Seta, więc ta sprawiedliwa linia, przestała być solą i światłem tamtego świata. Dlatego też Bóg zniszczył tamten świat. Oczywiście my możemy bawić się tutaj w jakąś sofistykę, mówić, no tak, nie, ale jeśli chodzi o taką fizyczną przyczynę, to była inna, nie? Przecież kainici też nie musieli grzeszyć, nie? No ale nie, Bóg na nas składa odpowiedzialność za ten świat, a nie na potomków Kaina. Ale może nie jest aż tak źle. Może nie jest aż tak źle. Nie jesteśmy aż tak źli jak potomkowie Seta. Nie? Jest lepiej. Nie jest doskonale, ale chyba jest lepiej. Powiedziałem to, co powiedziałem, nie? Aby zwrócić uwagę na sedno problemu. Dlatego, że my niestety jesteśmy strasznie egoistyczni, myśląc o swoim zbawieniu. Nie? Wszystko, co nas interesuje, to nasza dusza, co najwyżej duszy naszych dzieci. Nie? Ale cały świat niech zginie, byle ja bym był zbawiony. A jednak musimy sobie wziąć te słowa do serca, byśmy nie stali się jak faryzeusze baną hipokrytów. Pamiętajcie siedem listów z objawienia Jana, które Jezus skierował do siedmiu konkretnych, realnych, rzeczywistych zborów. Nie? I raz za razem wypunktowywał ich i mówił, słuchajcie, to musicie poprawić, tamto musicie poprawić, wy jesteście prawie bliscy ideału, dlatego nie spoczywajcie na laurach. A do niektórych z tych kościołów powiedział, słuchajcie, wypluję was, wyrzucę was, jesteście do niczego niepotrzebni, jesteście zakałą chrześcijańskiego rodu. Nie? A więc powinniśmy również takie rzeczy brać sobie do serca. I znów, nie ze względu na to, co się z nami stanie. To jest w gruncie rzeczy mało ważne. Nie? To jest drugorzędne. Ze względu na to, co się stanie z Bożym światem. Nie? Na tym świecie powinno nam zależeć. Żeby jednak nie oddać to diabłu, ale zachować ten świat i przemienić go w woń miłą dla Pana. Stary Izrael zawiódł i nie był miastem świecącym na górze. Ale teraz Jezus zwraca się do nowego Izraela, do swoich uczniów i przestrzega, bo również oni nie podzielili jego losu. Nie? I znów, to jest przestroga połączona z zachętą. Nie? Powinniśmy przede wszystkim pozytywnie na to patrzeć. Nie? Powinniśmy patrzeć na to, czego jesteśmy w stanie dokonać z Bożym błogosławieństwem. Nie? Nie tylko zastanawiać się nad tym, gdzie mnie boli, gdzie mnie swędzi, jak bardzo jestem znudzony życiem, nie? I gdzie tu szukać jakiejś rozrywki, Ale przede wszystkim powinniśmy szukać zadania, które Bóg nam wyznacza. Nie? To zadanie określa naszą tożsamość. Nie? I to zadanie, realizacja tego zadania nadaje sens naszemu życiu. Pamiętacie, kiedy Dawid zgrzeszył? Kiedy odwrócił uwagę, kiedy odwrócił swój wzrok od zadania, które Bóg mu dał. Kiedy przestał każdej wiosny udawać się na wojnę. No, ale kiedy został w swoim pałacu, po to po nim spacerować i podglądać sąsiadów. Nie? Wtedy właśnie zgrzeszył. I wtedy również mu upadamy. Kiedy odwracamy naszą uwagę od zadania, które Bóg nam dał, a skupiamy się na tym, żeby się lepiej poczuć. Pamiętajmy też o tym, że królestwo poprzedza etykę. Bóg najpierw nas zbawia, a potem nadaje nam prawo. Mamy żyć według prawa nie po to, by zasłużyć na zbawienie. Mamy żyć według prawa, ponieważ zostaliśmy zbawieni. Bóg nas zbawił po to, abyśmy mogli żyć w sprawiedliwości, abyśmy mogli być sprawiedliwymi ludźmi, a nie tylko i wyłącznie zbawionymi grzesznikami. Zbawienie polega na życiu według prawa. Nie? Nie ma żadnego innego zbawienia. Jeśli szukacie zbawienia, innego zbawienia niż życia, sprawiedliwego życia, to trafiliście pod zły adres. Sprawiedliwe postępowania to przywilej ludzi zbawionych. Poganie odrzucają Boże przykazania i stąd bierze się ich głupota i wynikające z nich nieszczęście. Wiele razy mówi o tym Pismo. Mówi o tym przede wszystkim Mojżesz w 5 Księdze Mojżeszowej, kiedy mówi: słuchajcie, Bóg dał nam swoje przykazania. One są dla nas mądrością. My żyjąc według nich będziemy światłością dla wszystkich narodów, które przyjdą i powiedzą: rzeczywiście, ten naród ma niesamowitego Boga. Mądrego Boga, dobrego Boga, bo któryż Bóg dał swoim ludowi tak mądre przykazania. Poganie odrzucają Boże przykazania, stąd bierze się ich głupota i ich nieszczęścia, a jednak nie ma w tym żadnego automatyzmu. Nie? Pamiętajcie, nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, doszli do ziemi obiecanej, niestety. Nie wszyscy, którzy przeszli przez wody potopu, będą w niebie. Kogo nie będzie? Hama. Nie? Zobaczcie. Ham, jak mówi Pismo, również został ochrzczony wodami potopu. Ale jednak nie wszyscy, którzy zostali ochrzczeni, czy to wodami Morza Czerwonego, czy to wodami potopu, znajdą się razem z nami w niebie. Wodę chrztu czynią nas oczywiście chrześcijanami w jak najbardziej realnym sensie. Ale nie czynią nas ludźmi sprawiedliwymi. Nie ma nic łatwiejszego niż bycie obłudnym chrześcijaninem. Ale też nie ma nic gorszego niż los takiego chrześcijanina. A jednak, znów, na koniec, powtórzę jeszcze raz. Musimy na to wszystko patrzeć pozytywnie. Zobaczcie, nie tylko jak wielką miłość okazał nam Bóg, że nazwał nas swoimi dziećmi, ale zobaczcie też, jak wielka moc drzemie w nas, w Jego dzieciach. Jeśli nazywamy się dziećmi Bożymi, to nie mamy mieć w myśli obrazu małych bobasków. Nie do tego jesteśmy powołani, aby być bobaskami do końca życia. Różowymi, pachnącymi. Nie? Mamy wyjść z domu. Nie? Mamy pozwolić, by słońce spiekło nam kark. Mamy pozwolić, by ziemia zniszczyła nasze dłonie. Nie? Ale właśnie takich synów oczekuje Bóg, którzy będą posłuszni Jemu, którzy pójdą w świat i posłoną ten świat, i oświecą ten świat, i przemienią ten świat na Jego chwałę. Zobaczcie, jak wielka moc drzemie w nas, Bożych synach. Nie? Jesteśmy synami Bożymi i córkami Bożymi też. Nie? Nam jesteśmy obdarzeni tym samym imieniem, którym obdarzony był Jezus Chrystus. On był nazwany Synem Bożym. My również jesteśmy nazwani synami Bożymi. My również posiadamy Ducha, który i na Niego zstąpił. Nie, to nie jest inny duch, który wstąpił na Chrystusa w czasie chrztu i to nie jest też inny duch, który wstąpił na nas w czasie chrztu. To jest dokładnie ten sam duch. Co więcej, Jezus mówi do swoich uczniów, a więc do nas, mówi: ludzie, wy będziecie czynić rzeczy większe niż ja uczyniłem. Jesteście do tego zdolni, jesteście do tego powołani. To jest sens i treść waszego życia. To właśnie dzięki waszym dobrym uczynkom narody przykują mieczy na lemiesze. I przestaną uczyć się w końcu sztuki wojennej. Dlatego warto dobrze postępować. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty nie tylko przyjąłeś nas do swojej rodziny, ale Ty też nas wychowujesz po to, abyśmy mogli stać się dojrzali i osiągnąć pełnię Chrystusową. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nas poucza, które czyni nas mądrymi, Dziękuję Ci też za moc Twojego Ducha, która uzdania nas do życia według Twojego Słowa w tym świecie. Dziękuję Ci za to, że Ty uczyniłeś z nas sól i światło tego świata. Dziękuję Ci za to, że możemy być częścią Nowej Jerozolimy. Dziękuję Ci za to, że możemy zachować ten świat dla Ciebie, ale też przemienić go dla Ciebie, uczynić go wonią miłą dla Ciebie. Dziękuję Ci za to, że Ty obdarowałeś nas tak wielkim i znaczącym zadaniem. Dziękuję Ci za to, że musimy już więcej się skupić na sobie i na tym, żeby się lepiej poczuć, ale dziękuję Ci za to, że nasze życie może być w naszym życiu, w naszym postępowaniu, możemy być przydatni i użyteczni także dla innych ludzi. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy właśnie tacy byli. Prosimy Cię o to, abyś zachował nas od obłudy i hipokryzji. Prosimy Cię też o to, Ojcze, abyś zachował nas od myślenia, iż wszystko, co chodzi w chrześcijaństwie, to zbawienie duszy. Prosimy Cię, Ojcze, abyś przypominał nam zawsze, iż naszym zadaniem jest zbawienie tego świata. Amen.